Wielokulturowe Pomorze. Wielokulturowe Pomorze, czas zacząć. Ja zastanawiałem się od samego początku, czy to w ogóle dobra audycja do przedstawienia tego, o czym będziemy rozmawiać, ale może pozwólcie Państwo, że najpierw przywitam moich i Państwa gości, a są nimi Ewa Ligman. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
I ksiądz Andrzej Bulczak.
Witam wszystkich.
I zaraz powiem, kto czym się zajmuje, bo ksiądz to wiadomo, czym się zajmuje, Państwo wiecie, ale w tym kontekście zajmuje się zupełnie czymś innym, bo jest inicjatorem pewnego projektu, o którym właśnie dzisiaj chciałbym porozmawiać. Pozwoli ksiądz, że zacznę od Ewy, bo to, co trzymam w ręku, to też tutaj Ewa występuje i jest opisana w ten sposób. To kobieta żywiołowa i refleksyjna. Podróżniczka, działaczka społeczna, pomysłodawczyni i realizatorka licznych akcji charytatywnych. I to absolutnie jest prawdą. Ale jest też prezesem hospicjum Pomorze Dzieciom. Ale nie o hospicjum dzisiaj będziemy rozmawiać, chociaż to jest człowiek, który o wszystkich rzeczach może rozmawiać. Ja już się tak naprawdę powinienem w tej chwili wycofać z tej takiej refleksji, ale chciałem to zrobić tak przedstawiając właśnie, bo mam w ręku książkę. Książkę nietypową. I zastanawiam się, czy jesteście w stanie tak abstrakcyjnie powiedzieć, czy to w ogóle ten pomysł wpisuje się w wielokulturowość Pomorza.
Mnie fascynuje wielokulturowość Pomorza i na co dzień mam do czynienia z ludźmi z różnych narodowości, różnych wyznań i gdzieś temat śmierci na co dzień towarzyszący mi i mojemu zespołowi pokazuje właśnie te uniwersalne momenty pomiędzy wszystkimi ludźmi i szukamy gdzieś tych pomostów zamiast różnic. No i projekt, którego inicjatorem jest ksiądz Andrzej, jest projektem, który miał przede wszystkim na celu właśnie ukazanie tych podobieństw, zwłaszcza w grupie, która czasami wydaje nam się mocno napiętnowana.
I jeszcze nie będziemy odkrywać, o jaką grupę chodzi, bo ksiądz Andrzej przez wiele lat był na Białorusi. I tutaj jakby to nam się wpisuje w tą wielokulturowość, prawda? I nie tylko Pomorza, bo wielu Polaków po II wojnie światowej, którzy musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania do tej pory, dzisiaj Białoruś, a musiała przyjechać na przykład tutaj do Gdańska, czy na Pomorze, czy na południe Polski. I ksiądz Andrzej przez wiele lat tam był z nimi, z tymi, którzy zostali tam na miejscu. Więc to się wpisuje w tą wielokulturowość, prawda?
Tak jest. Ja mam takie obrazy z tamtejszych miejscowości, gdzie posługiwałem, ale jeden z mocniejszych, ostatnich moich obrazów, który miał miejsce, kiedy rozpoczęła się ta druga część wojny na Ukrainie, kiedy w budującym się kościele Jezusa Miłosiernego, tam gdzie budowałem kościół, stoimy przed rozpoczęciem budowy i stoją katolicy, moi parafianie, są prawosławni, którzy pomagali przy budowie kościoła i jest muzułmanin, który tynkował kościół. No i wszyscy razem budowaliśmy jeden kościół.
Można? Można. Zagadnienia, wokół których się poruszamy, nie są proste. Ta sytuacja wojenna, która gdzieś z tyłu głowy nam towarzyszy również, to jest tą rzeczywistością nie tylko hospicyjną, ale właśnie tą międzynarodową, tą wielokulturową, masz do czynienia codziennie.
Życie nie jest proste, ale jednocześnie chyba coraz bardziej je sobie komplikujemy.
O, a ty zawsze mówiłaś tak dużo, a teraz jakoś tak starasz się wycofywać, dystansować, mniej mówić? Jak to jest? Coś zmieniło się? Dopytam się u ciebie.
Podobno kobiety, które mało mówią, to skarb.
Potwierdza to ksiądz?
Znaczy Ewa ostatnio mówi mniej rzeczywiście, ale w nawiązaniu do tego pytania, ostatnio piękne słowa, które Ewa powiedziała, a ja postaram się być jej rzecznikiem, ona powiedziała, problem polega w tym, że Bóg stał się człowiekiem, a my chcemy być bogami, wydając osądy, osądzając, potępiając. Gdybyśmy byli bardziej ludźmi, bylibyśmy bardziej bliżej Pana Boga. I to pewnie o to chodzi, że świat się zmienia, nie jest taki idealny, ale to pewnie kwestia tylko tego.
Jedno drzewo oliwne i wielu, którzy szukają Ojca. Spotkanie pod drzewem oliwnym, drodzy Państwo, to jest taki owoc kilkudziesięciu rozmów, dokładnie 33, ja nie powiem z kim jeszcze, przeprowadzonych nieprzypadkowo w Gdańsku. I dalej, w szczerych, intymnych wyznaniach osoby, które opowiadają, odsłaniają swoje historie, zmagania i pragnienia. Ewa, po co ty się bierzesz za książki? Przecież dziewczyno, ty masz tyle rzeczy do zrobienia.
Książki i przypowieści, które staram się pisać, to są takie moje skarby. Każda osoba, i to jest też esencja idei hospicyjnej, żeby właśnie nie patrzeć na statystyki, na tłumy, tylko na każde jedno spotkanie. I tego uczymy się z dziećmi, które przychodzą na świat na chwilę, czy właśnie z pacjentami u schyłku życia, żeby zatrzymać cały ten kierat i nasz pęd i umieć się spotykać. Stąd w ogóle te spotkania. I opisane w taki intymny, bardzo delikatny sposób, który pokazuje, że wśród wielu naszych kłótni, dystansu i różnic, gdzieś w każdym z nas bije to samo serce, te same pragnienia, te same tęsknoty, przede wszystkim bycia przyjętym takimi, jakimi jesteśmy. I to jest zaproszenie do spotkania pod drzewem oliwnym. Oliwki nie wszyscy lubią.
Ale są zielone i czarne.
Dokładnie.
Jeszcze czerwone takie.
I mają pestki.
I pestki mają. Niektóre są słodkie, niektóre są kwaśne.
Tak. Niektóre wymagają obróbki, żebyśmy mogli się cieszyć wykwintnym olejem.
Drodzy Państwo, na samym końcu powiemy, kogo dotyczy ta książka, to tak się umówmy, że nie zdradzamy tego, bo to jest też ciekawe. Mm-hmm. Natomiast to, co jest ciekawe, to myślę, że to jest książka, która ma dawać nadzieję. A nadzieja to jest takie słowo, które dzisiaj powinno być kluczem naszego życia, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, czy jesteśmy muzułmanami, protestantami, prawosławnymi, katolikami, chrześcijanami i tak dalej, tutaj można wymieniać jeszcze różne denominacje. No bo sam ksiądz powiedział, że budowaliście kościół i był muzułmanin, i byli prawosławni, i byli katolicy. Ta nadzieja mnie interesuje najbardziej. Czy ona rzeczywiście dzisiaj jest nam potrzebna i tak naprawdę do czego jest nam potrzebna nadzieja?
Nadzieja jest potrzebna. Ona kiedyś przeminie, kiedy spotkamy się twarzą w twarz z Bogiem, tak jak i wiara przeminie, pozostanie tylko miłość. Dlatego ta nadzieja jest potrzebna do miłości.
A Ewa na temat miłości wie najwięcej, o tym mówi często i w wykładach, i na uczelniach, i wśród swoich pacjentów, a jednocześnie wśród swoich pracowników zespołu całego, wspaniałego zresztą. Jak to jest z tą miłością i nadzieją? To już mamy przynajmniej dwa elementy, które nas gdzieś zbliżają do tego tematu.
No właśnie, tutaj znowu korzeniem tych spotkań pod drzewem oliwnym są spotkania z niedoskonałymi, niepełnosprawnymi dziećmi, bo kiedy z nimi mamy do czynienia, no to właśnie trzeba mieć te oczy, które widzą chociaż jeden, jedyny talent, może jakąś iskrę, która nada sens życiu rodzicom i samemu temu dziecku. Ale potem okazuje się, jak mamy też takie spotkania czasami w elitarnych grupach, w szkołach, że rzeczywiście taka stygmatyzacja i to ta poprzeczka, która jest coraz wyżej w społeczeństwie podniesiona i to bycie niedoskonałym, zakompleksionym, jakieś ideały, które są wręcz nie do osiągnięcia dla młodych ludzi na social mediach i tak dalej, sprawiają, że ludzie zaczynają umierać za życia. I te niedoskonałości, o których w hospicjum tyle mówimy, mogą być przyczynkiem do doświadczenia, za którym chyba każdy z nas tęskni, właśnie takiej bezwarunkowej miłości, że pomimo wad i tego, co złe i trudne, jest ktoś, kto patrzy na mnie czule, łagodnie. To pomaga w resocjalizacji podczas naszych spotkań w więzieniach, to pomaga podczas spotkań z medykami, którzy są sfrustrowani, którzy mają również ze względu na swoje role społeczne mnóstwo bardzo ciężkich oczekiwań, które my jako społeczeństwo narzucamy, nie widząc tej drugiej strony zmęczenia, bardzo trudnych dylematów, czy właśnie tego spotkania ze śmiercią. No i ta ostatnia grupa spotkań pod drzewem oliwnym, która i mnie zaskoczyła podczas tych 2 lat rozmów, jaka byłam czasami okrutna i bezwzględna w pewnych swoich osądach.
Ja wiem, dlaczego ksiądz się za tę książkę nie zabrał, tylko podpowiedział, żeby to Ewa ją stworzyła, bo Ewa umie nie tylko stawiać pytania, ale przede wszystkim uważnie słuchać, co wybrzmiewa szczególnie mocno w jej książkach. Jeśli Państwo czytaliście kiedykolwiek książkę jakąkolwiek Ewy Ligman, to myślę, że te aspekty, o których właśnie tutaj wspomniałem, są bardzo ważne. Umiejętność stawiania pytań, ale też umiejętność słuchania. Dzisiaj wszyscy chcą mówić, prawda? A księża chyba najbardziej.
No, księża lubią mówić i czasami mówią, a potem myślą.
A powinno być odwrotnie. I pouczać, nie?
A powinno być odwrotnie. Jeden z moich znajomych księży nieżyjący fajne słowa powtarzał, mówi, mówisz, to wiesz.
Ewa, ty zaufałaś, bo tego projektu by nie było, tej książki by nie było, gdyby nie i zaangażowanie księdza Andrzeja, i twoje zaangażowanie, i wiele osób, które zdecydowało się, że jednak coś powiedzą tobie. To wcale nie było takie proste chyba.
A propos takiego aktywnego słuchania, jest taki rodzaj słuchania, który właśnie nie wszystko, co chcemy powiedzieć, ma miejsce w słowach. I przez słowa czasami, i przez to, że też czekamy, aż druga strona skończy, nie wydarza się pomiędzy nami faktyczne takie porozumienie na bardzo głębokim poziomie. I dzieci tego uczą znowu, takiej mowy niewerbalnej, zwłaszcza te, które mają głębokie uszkodzenia i nie są w stanie powiedzieć ani jednego słowa. I tutaj znowu lekarz, który ma doktorat, musi się zniżyć do poziomu dziecka i zacząć czytać jego na jego indywidualny sposób, żeby wiedzieć, czy go boli, gdzie są zranienia, w jaki sposób pomóc i wyleczyć. I dla mnie jest to mądrość po prostu na XXI wiek, żeby czytać siebie nie tylko pomiędzy słowami, bo czasem w rozmowie pada dużo gorzkich słów, a za tymi gorzkimi słowami może kryć się potworny lęk, niepokój, czy właśnie jakiś lęk przed odrzuceniem, potworna samotność. Mamy dużo kolców pomiędzy nami i ta komunikacja staje się coraz bardziej trudna. Też znowu dzisiaj uczymy się komunikacji bardziej w internecie, wirtualnie. I to mnie boli, kiedy widzę młodych ludzi, którzy coraz mniej właśnie potrafią patrzeć sobie głęboko w oczy, mówić to, co w sercu gra i mieć też tą słuchawkę, stetoskop przytknięty do swojego serca i opowiadać o tym swoim wewnętrznym, indywidualnym świecie. No i wśród mężczyzn jest to też bardzo, bardzo trudne, żeby mężczyźni otworzyli się i tutaj przede mną też przed kobietą i zaczęli opowiadać o tym, co trudne, co wstydliwe, co na tyle przeszyło męskie serce, o swoich błędach, zaniedbaniach. A to było przecież założeniem tej książki.
I tutaj inicjator pomysłu, czyli ksiądz Andrzej Bulczak, we wstępie do tej książki pisze tak. Niektórzy bohaterowie przypowieści są młodzi, inni już z niejednego pieca chleb jedli. Wszystkie historie są prawdziwe, jednak wpisane w formę przypowieści, aby zachować intymność, tajemnicę i pobudzić do refleksji. Jak ksiądz wziął do ręki już gotowy egzemplarz, to co sobie ksiądz pomyślał? Dobrze, że taka książka powstała. Tyle książek przecież wokół nas jest, tyle ważnych książek.
Książek jest mnóstwo, ale ta, jestem przekonany, mówi to naprawdę z przekonaniem, jest jedyną w swoim rodzaju, ponieważ ona o nas bardzo szczera. Znam te wszystkie rozmowy, bo w tych spotkaniach uczestniczyłem i wiem, że ci, którzy tam zabierają głos, mówią czasami o swoich bardzo trudnych doświadczeniach. Nie byliby w stanie tego powiedzieć może nikomu poza konfesjonałem czasami, czy szczerą spowiedzią z kimś bardzo zaufanym. A tutaj mówią o swoich upadkach, o swoich wzlotach, ale wszędzie w tej książce, w każdej historii, nawet najtrudniejszej, pojawia się właśnie nadzieja, że z każdego bezsensu można dojść naprawdę do wysokiego poziomu. I to jest jedyna w swoim rodzaju książka, która nam to udowadnia.
Ewa, czego nauczyły cię te spotkania, te rozmowy? Bo tutaj ja podkreślę jeszcze raz to, co przed chwileczką powiedziałem. O zachowaniu pewnej intymności, tajemnicy, pobudzeniu do refleksji i tej formy przypowieści.
No to jest ciekawe, że ja odnajduję też kawałki swojego połamanego serca w każdej z tych historii. Niektóre bardzo mnie poruszyły i znowu pokazały, że z osobą, z którą nawet nie mam chemii, może nie miałabym ochoty spotkać się na kawę, nagle mam bardzo dużo wspólnego. Nauczyły mnie na pewno pokory i tego, że każdy człowiek jest tajemnicą. Przecież i my sami siebie poznajemy całe swoje życie i czasami rozczarowani kończymy jakiś dzień sami sobą. Ale tym bardziej jest to dla mnie bolesne, kiedy obrzucamy siebie, nie kibicujemy sobie, zwłaszcza wtedy, kiedy widzimy, że ktoś gaśnie właśnie, nie tylko tak jak u nas w hospicjum biologicznie, kiedy ciało przestaje funkcjonować, ale kiedy gaśnie w swoim powołaniu, w swojej drodze, niezależnie od tego, w którym miejscu jesteśmy. A każdy z nas przecież ma taki moment, że chciałby wszystko porzucić i znaleźć się zupełnie w innym miejscu w świecie. A ta książka uczy wytrwałości i uczy tego, że my naprawdę potrzebujemy siebie wzajemnie, życzliwości, dobroci i chociaż jednej osoby, która w nas uwierzy, właśnie wtedy, kiedy jestem na dnie.
Zapraszacie do tej książki i zapraszacie tak naprawdę do podróży w głębie. Można powiedzieć w głębie człowieczeństwa. Myślę, że może już wystarczy tej tajemniczości i powiedzmy, czego tak naprawdę świadectw będziemy mogli usłyszeć czy przeczytać w tej książce, bo tak, jest na przykład tytuł Muzykant, jest na przykład, tak ja pierwsze z brzegu patrzę, Doktor, jest na przykład, drodzy Państwo, Wdzięczny, i jest posłany do bezsensu. O kim i z kim są te rozmowy?
Po moim powrocie z Białorusi po 14 latach zobaczyłem, jak bardzo zmienili się Polacy. Lepiej czy gorzej, każdy sam sądzi. Zmieniliśmy się bardzo mocno, ale też zobaczyłem, jak staliśmy się bardzo krytykanccy wobec lekarzy, nauczycielów. Nie ma ideałów, nie ma już ludzi, których stawiamy na świeczniku jako wzory. Zostali oni gdzieś tam schowani jako nieważni. Rodzic nie jest autorytetem, nauczyciel, ksiądz też nie jest autorytetem. I ta książka mówi o pewnej grupie ludzi, którzy przeżywają swoje człowieczeństwo, ale w stanie, i tu uwaga, ciekawostka, kapłańskim. Są to księża, ale zwyczajni. Ten pomocnik, zawsze wyśmiewany, ten latający, o którym jest mowa, który ma problemy z poruszaniem się. I to ciekawostka tutaj. Była promocja książki niedawno, kilka dni temu w Warszawie. Jedna z kobiet, z pań, uczestniczek tego wydarzenia, otwiera, na chybił trafił i czyta przypowieść Latający i mówi, to jest o moim synu, który ma 10 lat. I wzruszona płacze, podchodzi po autograf do pani Ewy, chociaż ona odkryła tam swojego syna. A to jest mowa o jednym z księży, który już jest dojrzałym kapłanem, przeżył wiele uciążeń, utrapień, również odrzucenia. I dziś, dzięki tej przypowieści, ona zobaczyła, że życie jej dziecka, które ma podobne przypadłości jak tenże ksiądz, ma sens. Dlatego to jest książka dla każdego, mimo że jest kapłana, dla każdego mężczyzny, ale i dla kobiet również. O kapłanach, ale nie tylko.
Ewa, czy ty zdawałeś sobie sprawę, że to się tak skończy? Znaczy skończy, tak naprawdę skończy się pisanie, ale zacznie się coś, co będzie żyło swoim życiem? Ta książka żyje swoim życiem, zaczęła żyć swoim życiem. Te historie wnoszą coś więcej niż tylko słowa, które są zapisane na kartach. Mhm.
No też jakiś taki mój osobisty cel, ponieważ widzę, jak w ogóle w medycynie, i to nie tylko hospicyjnej, opieka duchowa wpływa na postępowanie kliniczne. I to znowu bardzo szeroko patrząc na tą wielokulturowość, bo do nas też trafiają pacjenci różnych wyznań. No i tym bardziej chciałam zbadać, co takiego się dzieje, że sami kwestionujemy coś, co ja na własne oczy, czy jestem osobą wierzącą, czy nie. Tak samo nasz zespół ma różne przekonania, ale każdy widzi, że mądra opieka duchowa jest naprawdę nie tylko dopełnieniem tego procesu łagodzenia bólu i cierpienia fizycznego i psychicznego, ale czasami naprawdę bezpośrednim przyniesieniem ulgi, nie tylko osobie chorującej i umierającej, ale całemu środowisku. Śmierć pyta o życie wieczne i tutaj często dzieci nokautowały nas i rzeczywiście kapelan, ksiądz, mądry, doświadczony człowiek był w stanie wytłumaczyć dziecku coś, co powodowało potworny lęk. I tym bardziej boli mnie gdzieś, jako osobę bardzo otwartą na różnorakie poglądy, że potrafimy kopać ludzi tylko dlatego, że właśnie gdzieś tam klikają się afery i ta nienawiść zaczyna eskalować. I jest to z wielką, wielką krzywdą dla przede wszystkim właśnie sytuacji granicznych i momentów, w których my po prostu potrzebujemy mądrych towarzyszy i na każdym poziomie psychicznym, fizycznym i duchowym. I to opieka paliatywna zakłada i są na to badania i to naukowe, że rzeczywiście opieka duchowa dobra, mądra, celowana wspiera proces leczenia, czy właśnie łagodzenia bólu u schyłku życia.
Sięgam po ostatni, jeden z ostatnich chyba rozdziałów, jeśli dobrze liczę. Tak mi się wydaje. Zaraz sprawdzę. Tak, chyba ostatni. Ubezpieczony. I tam czytam tak. Do dalekich podróży trzeba się przygotować, mądrze spakować, przemyśleć wiele rzeczy, być zapobiegliwym, sprytnym. Warto też mieć plan na swoją przyszłość, zdobyć pieniądze, karierę, a potem pomnażać i ochraniać, co się ma. Ubezpieczyć zdrowie, dom, samochód, w końcu i życie. I tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślę, jak ksiądz jechał na Białoruś, to na pewno miał ksiądz swój plan, który został kompletnie wysypany. Ewa, jak ty zaczynałaś pracę w hospicjum, podejrzewam, co innego sobie wyobrażałaś, a co innego wyszło. Czy to tak jest?
Myślę, że tutaj ze wszystkimi słuchaczami, niezależnie od ich poglądów, wszyscy moglibyśmy sobie przybić piątkę, bo w małżeństwie następnego dnia nagle po ślubie się okazuje, że coś poszło nie tak i zaczynamy się ścierać zamiast właśnie tylko spijać z dzióbków. No właśnie, to jest ta nasza rzeczywistość. I to mnie fascynuje właśnie, żeby odkrywać w każdym człowieku, czy to jest ksiądz, czy to jest więzień, czy to jest lekarz, zwłaszcza kiedy widać, że jest wisi na włosku, że ma już wszystkiego dosyć, żeby wskrzesić właśnie w tym miejscu życia. żeby pokazać, że jest potrzebny i ważny. I mam na to dowody, że dla mnie ta książka już przyniosła swoje owoce, bo wiem, że kilku z tych mężczyzn, którzy kiedyś podjęli tą brawurową, szaloną decyzję, żeby stać się księżmi na miarę dzisiejszych czasów, to właśnie znowu było takim trochę defibrylatorem na to wszystko, co do tej pory było miałkie, trudne i właśnie po odrzuceniu.
Ksiądz Andrzej już zapomniał mojego pytania, bo tak naprawdę pytanie nie było, tylko było takie stwierdzenie nawiązujące do tego fragmentu, ale właśnie o to takie ciągłe. Mam wrażenie, że współczesny człowiek to lubi tak mieć plan, zaplanować wszystko, ubezpieczyć się na wszystko, gdzieś tam zbierać. Kariera gdzieś również ważna jest i tak dalej, a potem pojawia się inny plan, który wywraca do góry nogami. Czy tak jest?
Tak jest. Jedna z przypowieści też dotyczy mojej osoby, nie powiem która, ale tam jest taki mocny obraz, kiedy 14 lat posługując na Białorusi, potem w jednym dniu musiałem wszystko, że tak powiem, zostawić i wrócić z jedną małą walizeczką z wyrokiem z Białorusi. To inny plan miałem na życie. Zupełnie inny plan na życie. Nawet nie miałem myśli, że wyjadę stamtąd. Myślałem, że tam będę pochowany. A tutaj jednak sytuacja tak się potoczyła. Dlatego właśnie ubezpieczyć się możemy, ale myślę, że warto sięgnąć do tego ubezpieczyciela, który jest gwarancją zbawienia.
Bardzo dobry to czas siedzieć z wami, rozmawiać, słuchać tego, co mówicie, ale czas ma zawsze początek i koniec. Oczywiście tam u góry ten czas jest zupełnie inny. Życzę wam, żeby wasze projekty mnożyły się, żeby dobro się mnożyło, żeby te wszystkie pomysły realizowane przez was owocowały, żeby te spotkania były bardzo i intymne, i bardzo dobre. Bardzo dziękuję wam za to, że poświęcacie czas dla drugiego człowieka. A ja tylko dodam, drodzy państwo, bo ksiądz Andrzej tak delikatnie o tym powiedział, ale gdyby nie przyjechał tutaj do Polski, to prawdopodobnie siedziałby w więzieniu albo byłby zlikwidowany. Tak to wygląda właśnie ta rzeczywistość, w której się obracamy. Tak trochę może za słabo powiedziałem o tym. Wybaczcie mi, bo słowa tylko są narzędziem pewnym i takim pewnie nieumiejętnie przekazuję to, co chciałbym powiedzieć. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Wielokulturowe Pomorze.